polskie ofiary represji stalinowskich. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita.
W cyklu audycji o księdzu Władysławie Gurgaczu, jezuicie, który posługiwał w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, ponownie witam przedstawicieli Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Filipa Musiała, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Dawida Golika.
Dzień dobry.
Proszę panów, czas na to, aby przedstawiając postać księdza Władysława Gurgacza, zatrzymać się na tym pierwszym okresie jego życia. Przypomnijmy, skąd pochodził, w jakiej rodzinie się urodził. Pan Filip.
Ksiądz Gurgacz urodził się w 1914 roku w Jabłonicy Polskiej. To była niewielka wieś nieopodal Krosna. A więc jego dzieciństwo przypadło na trudne lata I wojny światowej. Jak wielu Polaków wówczas, ojciec księdza Władysława walczył w szeregach armii austriackiej, dlatego te dziecięce lata spędził pod opieką mamy i sióstr. Z tymi siostrami zresztą był niezwykle związany. Jak mówią świadectwa rodzinne, od najmłodszych lat wykazywał pewne cechy, które objawiły się w pełni w wieku lat 17, kiedy powołanie zaprowadziło go do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi.
Dodajmy, nie miał daleko, te miejscowości nie są zbyt odległe od siebie. Nie było mu łatwo, matka była przeciwna temu, a pomagała mu, zdaje się, siostra Zofia.
Tak, siostra Zofia była dla niego wsparciem, ale też wydaje się, że ta bliskość Starej Wsi miała też wpływ na tą decyzję. To znaczy, jeśli się jeździ po tamtej okolicy, to widać, że ta stara wieś jednak roztacza ducha jezuickiego wokół i z pewnością ten wybór późniejszego księdza Władysława nie był przypadkowy. Dalsza jego droga była typowa dla kogoś, kto przestąpił wówczas próg nowicjatu, to znaczy odebrał gruntowne wykształcenie, najpierw ukończył gimnazjum w nieodległej Korczynie, później składał egzaminy maturalne, ale już w Kolegium Księży Jezuitów w Pińsku na Polesiu. I wydaje się, że to doświadczenie miało duże znaczenie dla jego życia. To znaczy, po pierwsze dlatego, że poznał polskie kresy, co ma gigantyczne znaczenie, jeśli znamy sobie sprawę z tego, że w Polsce pojałtańskiej, w tej Polsce, którą utworzono de facto z woli Stalina po roku 1945, niemal połowa, bo 40% przedwojennej Polski, została poza granicą wschodnią. Między innymi właśnie Piński i całe Polesie zostało włączone do Związku Sowieckiego. To doświadczenie pińskie, myślę, było też o tyle istotne, że niedługo po tym, gdy z Pińska powrócił do Krakowa na dalsze studia, już w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie przy ulicy Kopernika, wówczas do Polski zaczęły docierać pierwsze sygnały o antypolskich represjach w Związku Sowieckim. My dziś wiemy, czego wówczas nie wiedziano, że była to szeroko zakrojona akcja sowieckich tajnych służb, akcja antypolska tak zwana, w konsekwencji której około 20 tysięcy Polaków zesłano w głąb Związku Sowieckiego. Z pewnością to doświadczenie kresów i ta, można powiedzieć, szczególna wrażliwość antysowiecka, jaką można było na kresach odebrać, było takim rysem, który w późniejszym życiu miał dla księdza Władysława znaczenie.
Z jednej strony jasna świadomość patriotyczna, z drugiej strony, jak przystało na młodego zakonnika, tak przynajmniej o nim jego współbrat pisał, myślę o księdzu Stanisławie Szymańskim, cytuję, już na samym początku życia zakonnego Władysław stawia sobie jasny cel i program życia, któremu pozostanie wierny aż do śmierci. Chce zostać świętym. Ma mu w tym dopomóc duch modlitwy, umartwienie i szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. To jest niezwykła świadomość, bo jak ktoś wstępuje do zakonu, chce zostać najpierw zakonnikiem, ale pragnienie świętości i to już od samych podstaw i początków życia zakonnego, to zakłada również dojrzałą wiarę. Oprócz szkoły, na tej drodze dojrzewania w wierze, no właśnie postępował dalej, dochodzimy do czasów II wojny światowej.
Czy jeszcze warto wspomnieć o różnych pasjach księdza Gurgacza, bo oczywiście dążył do świętości, ale tą świętość chciał również osiągnąć w dość jednoznaczny sposób. Chciał zostać misjonarzem. Chciał wyjechać na misję, chciał nauczać Słowa Bożego, chciał pracować z ludźmi, nawracać ich, pomagać im. Na to mu nie pozwolono właśnie z uwagi na jego stan zdrowia. Był na to za słaby. Na misję wysyłano ludzi, którzy byli lepiej przygotowani do trudów dalekich krajów. Z drugiej strony ksiądz Gurgacz również rozwijał różnego rodzaju talenty związane z malarstwem. Już w latach 30. zarówno w Pińsku, jak i później w Krakowie rozwijał swój talent malarski, był uzdolnionym artystą. to również było na chwałę Boga czynione te obrazy, co będzie istotne w późniejszej biografii księdza Gurgacza. Podpisywał inicjałami SM, Servus Marii, czyli sługa Marii. Później, kiedy wstąpił do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, dalej był sługą Marii, czyli miał pseudonim Sen.
Co może warto dodać, że ten wymiar maryjny w jego życiu znalazł wyraz 7 kwietnia 1939 roku, przed rozpoczęciem II wojny światowej, mianowicie ofiarowanie życia za ojczyznę w niebezpieczeństwie na Jasnej Górze.
Tak, to znaczy 7 kwietnia w 1939 roku to był Wielki Piątek, także data nieprzypadkowa. Ksiądz Gurgacz wówczas ofiarował swoje życie za ojczyznę w niebezpieczeństwie, bo pamiętajmy o tym, że w kwietniu 1939 roku już mniej więcej można się było spodziewać, że wcześniej czy później ta ojczyzna będzie zagrożona. A ten akt miał, wydaje się, dla księdza Gurgacza znaczenie podstawowe, bowiem istotnie dalsze losy jego życia są świadomie przez niego kierowane w taki sposób, żeby rzeczywiście tę ojczyznę ocalić, nawet jeśli ceną za ocalenie tej ojczyzny miałaby być ofiara własnego życia. Ślubowanie z 7 kwietnia było zatem wstępem do tego, co działo się później, działo się w czasie II wojny światowej, ale wydaje się, że niezwykłym doświadczeniem, istotnym także dla zrozumienia przez księdza Gurgacza, co przyjdzie w roku 1944-1945 ze wschodu, były jego losy z września roku 1939. Otóż tuż po ataku III Rzeszy na Polskę, krakowscy jezuici podjęli decyzję o tym, aby część młodych kleryków ewakuować na wschód. Uznano, że tam, z dala od atakujących wojsk III Rzeszy, być może uda się ocalić skrawek niepodległej Polski, a nawet jeśli nie, to tam, dalej od linii frontu, ci młodzi klerycy będą bezpieczniejsi. Także 1 września rozpoczęła się wędrówka, która powiodła księdza Gurgacza i kilku jego współkapłanów przez Chyrów do Dubna. Do Dubna dotarli 17 września, co było datą o tyle istotną, że to moment, w którym z kolei przyszedł atak ze wschodu. I moment o tyle istotny, że Armia Czerwona błyskawicznie zajęła także Dubno. Stamtąd klerycy podjęli ucieczkę, tym razem na zachód. Wracali przez Lwów, ponownie do Chyrowa. I tam w Chyrowie nastąpiło doświadczenie, które miało, jak sądzę, znaczenie dla księdza Władysława. Otóż zostali na krótki, co prawda, czas, ale jednak aresztowani przez Sowietów, aresztowani przez Armię Czerwoną. Zatem poczuli też na własnej skórze, że po raz kolejny w dziejach Polski agresor ze wschodu, prezentujący się w oficjalnej propagandzie jako ktoś, kto przychodzi z pomocą, w istocie na zajmowanych przez siebie terenach zachowuje się dokładnie tak samo jak okupant, który przyszedł z zachodu.
Nie była to jeszcze jego godzina. Z tej niewoli zostaje wypuszczony, dociera do Starej Wsi, potem do Nowego Sącza, gdzie kontynuuje studia dalsze.
W Nowym Sączu kończy studia filozoficzne, później zostaje wysłany do Warszawy, gdzie studiuje teologię. Jednak jego stan zdrowia jest na tyle poważny, że otrzymuje możliwość kontynuowania nauki poza Warszawą. I kiedy w roku 1944 wybucha powstanie i miejsce, gdzie ksiądz Gurgacz studiował, staje się areną walki, bestialskich mordów ze strony hitlerowców, którzy mordują niemalże wszystkich kleryków, ale również całą kadrę naukową, ksiądz Gurgacz unika tego. Można powiedzieć, że jest to takie pierwsze cudowne ocalenie jego ze śmierci. Natomiast wracając jeszcze do doświadczenia Kresów i do doświadczenia okupacji, można powiedzieć, że ksiądz Gurgacz, pomimo tego, że nie był kresowiakiem, doświadczył tego, co później w świadomości wielu Polaków zostało zatarte, a po 1945 roku właściwie stopniowo zacierane przez propagandę komunistyczną. Mianowicie tego, że rzeczywiście równolegle zaatakowała nas Armia Czerwona, jak i oddziały Wehrmachtu. I że równolegle postępowały represje wobec polskich elit intelektualnych, elit regionalnych, często w poszczególnych miejscowościach właśnie docierano do księży, do wójtów, do nauczycieli, których po prostu albo wywożono do obozów, czy też na Sybir, a jednocześnie wielu na miejscu zabijano. Kiedy w roku 40 mamy do czynienia z mordem katyńskim, z likwidacją zaplanowaną i formalnie zatwierdzoną przez najwyższe władze Związku Sowieckiego likwidacją polskich oficerów, równocześnie w Polsce ma miejsce akcja AB, czyli likwidacja polskich elit intelektualnych, wywożenie ich do obozów Sachsenhausen w Dachau. postępowanie jednego, jak i drugiego okupanta przebiegało w ten dokładnie sam sposób. Może inne były tylko i wyłącznie przejawy w niszczeniu Polaków. To zostało zastopowane w roku 1941, kiedy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki i tak naprawdę w świadomości Kresowiaków najmocniej odcisnęło się to, że rzeczywiście Związek Sowiecki był drugim okupantem, dokładnie takim samym jak faszyści.
W sytuacji zawieruchy wojennej, w sytuacji, gdy zmagać się trzeba było z dwoma okupantami, ksiądz Gurgacz, wówczas jeszcze kleryk, Gurgacz, seminarzysta, który śmierci uniknął w piwnicy kolegium przy Rakowieckiej, po drugim roku teologii został wyświęcony. I to, no właśnie, w Częstochowie.
Tak, święcenia kapłańskie przyjął na Jasnej Górze, a więc w miejscu dla niego niezwykle istotnym, w sierpniu roku 1942. Mszę prymicyjną odprawiał już w swoim parafialnym kościele rodzinnym w Komborni, nieopodal Jabłonicy Polskiej. I od tego czasu widać też wyraźnie, że zaczyna już szukać pola do niezależnego działania. Znaczy ma jeszcze oczywiście do skończenia studia, musi te wszystkie egzaminy pozdawać, ale widać wyraźnie, że zmienia się coś w jego życiu, że te święcenia dają mu przekonanie o tym, że teraz już w pełni musi swoim życiem dać świadectwo.
Proszę Państwa, a jakie te prace duszpasterskie podejmował, o tym opowiemy w następnym programie. Przypomnijmy tylko, że naszymi gośćmi byli panowie Dawid Golik i Filip Musiał z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.